Rozmowa o dziewiątej.
Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.
Dyrektor Muzeum Lubuskiego Ewa Pawlak jest gościem Radia Gorzów. Dzień dobry.
Dobry, witam serdecznie.
Czym oprócz sadzenia kwiatów przed spichlerzem zajmują się pracownicy Muzeum Lubuskiego, pani dyrektor?
No, kwiaty są bardzo ważne, dlatego że dodają optymizmu i jeśli nie możemy wejść do instytucji, to choćby pospacerować warto. Nie tylko przed spichlerzem mamy piękne kwiaty, ale też na ulicy Warszawskiej 35 zajmujemy się bardzo intensywnie naszym ogrodem. Wymaga od nas tego pora roku i tam też już jest pięknie i na szczęście ogród pozostaje otwarty.
Czyli można przyjść i spacerować. W maseczce trzeba, czy nie?
To jest przestrzeń na świeżym powietrzu. Jeżeli jesteśmy sami, nie ma nikogo, to oczywiście można sobie pozwolić na chwilę swobody. Natomiast jeśli jesteśmy w otoczeniu innych ludzi, no to warto zachować jednak te wszystkie zasady bezpieczeństwa, nawet w ogrodzie, ponieważ wiemy, jaka jest sytuacja, jest ona bardzo poważna, więc ja zachęcam do spacerowania, ale oczywiście bezpiecznie.
Wiemy, że w lasach nie trzeba mieć maseczek, więc może analogicznie w parku, znaczy u was w ogrodzie też może nie trzeba rzeczywiście. Dwoicie się i troicie, pani dyrektor, żeby w czasie przymusowego zamknięcia swoich wystaw nie dać o sobie zapomnieć. Bardzo ciekawa wystawa, dwa dokumenty, dwie epoki na przykład. Można zobaczyć ją wirtualnie na waszym kanale na YouTubie, ale czy miasto nie powinno pani zdaniem jakoś mocniej włączyć się w promocję tego filmu, tak żeby dotrzeć do zupełnie nowej grupy odbiorców, bo być może to jest okazja?
Na pewno jest to okazja i my apelujemy do każdego, kto zobaczy ten film, żeby go po prostu udostępniać u siebie. I to jest też ważne, że z tym filmem jesteśmy w stanie dotrzeć poza granice Gorzowa do każdego, kto ma dostęp do internetu, więc do tych ludzi, którzy powyjeżdżali, nie mogą wrócić przez pandemię na przykład, albo pracują za granicą. To też jest taka forma kontaktu z tymi, którzy nie mogą przyjechać do Gorzowa, nawet wtedy, gdy muzeum jest otwarte. Wystawa ta jest dla nas bardzo ważna, dlatego że dotyczy dwóch dokumentów, które zostały znalezione przy okazji pełnienia nadzoru archeologicznego nad miejską inwestycją. Chodzi oczywiście o przebudowę ulicy Sikorskiego. Tam znajduje się przy rondzie pomnik Mickiewicza i właśnie pod tym pomnikiem, gdy był on przenoszony, znaleziono te dwa akty erekcyjne w takiej tubie. No i to było wielkie odkrycie. Ucieszyliśmy się bardzo. No i te dokumenty zostały poddane konserwacji. Jeden pochodzi z roku 1945 i był wmurowany pod pomnik, który nigdy nie powstał.
To był pomnik wolności tak zwany, prawda?
Dokładnie. Miał to być ten pomnik wolności, natomiast drugi akt to akt erekcyjny właśnie pod pomnik Mickiewicza z 1957 roku. I na wystawie w naszej oficynie oprócz tych dwóch aktów erekcyjnych można też poczytać o całym kontekście tej wystawy, można obejrzeć zdjęcia. No i póki co tylko i wyłącznie wirtualnie. Mam nadzieję, że może za miesiąc, może za kilka tygodni znów będziemy mogli się spotkać na żywo i tę wystawę Państwu pokazać.
Ja w głosie słyszę Pani optymizm, tak powinienem powiedzieć. Czy Pani traktuje tę sytuację, która jest, czyli tę smutną, przykrą sytuację, kiedy wielu z nas choruje, niestety wiele osób też umiera, sytuację pandemii wykorzystujecie do tego, żeby dotrzeć do nowego odbiorcy? Mam tutaj na myśli bardzo dużą aktywność właśnie w internecie, właśnie jeśli chodzi o nagrywanie filmów. Za chwilę o tych produkcjach pomówimy, bo jest na przykład bardzo ciekawy cykl, który nazywa się A jednak działa. Ale jaka jest intencja, żeby może właśnie wykorzystać ten trudny moment na to, żeby pozyskać sobie trochę nowych odbiorców?
Jeśli chodzi o samą sytuację pandemii, ona już trwa rok i tak naprawdę zaskoczyła nas rok temu i zmusiła do poszukiwania nowych form kontaktu z naszym odbiorcą.
Ale częściowo się otwieraliście przez jakiś czas, także to też nie było tak, że od tego roku cały czas muzeum jest nieczynne.
Dokładnie i właśnie dlatego wracam do tej sytuacji sprzed roku, ponieważ zmusiła nas ta pandemia do właśnie tej wzmożonej aktywności, choćby w internecie i później, gdy już znowu mogliśmy być otwarci, zaobserwowaliśmy wielką tęsknotę za tym, żeby jednak przyjść do nas na żywo i jednak tych ludzi przyszło do nas więcej, szczególnie w tym pierwszym weekendzie w lutym, gdy ponownie zostały otwarte instytucje kultury, niektóre, bo muzea były jednymi z pierwszych. Więc ta sytuacja paradoksalnie wiąże się z pewnymi korzyściami dla nas, ponieważ my tak naprawdę sięgamy do takich pokładów naszej kreatywności czy pomysłowości, do których byśmy nie sięgnęli, gdyby nie zmusiła nas do tego sytuacja. Nie wiedzielibyśmy, że stać nas aż na takie rzeczy, że jesteśmy aż tak twórczy. nikt nie chce tej pandemii już dłużej. Ona bardzo długo trwa. Jest dla nas bardzo trudna, bo tak naprawdę clue pracy muzealnika to jest to spotkanie z odbiorcą, bo bardzo dużo pracy wykonujemy z zabytkami, tych prac gabinetowych, naukowych, ale właśnie po to, żeby pokazać ten zabytek w ładnie opowiedzianym kontekście, w jakiejś pięknej narracji, właśnie na wystawach naszym zwiedzającym na żywo. Takie wirtualne zwiedzanie czy pokazywanie zabytków to jest po prostu alternatywa i tak ją traktujemy, przy okazji której oczywiście poszerza się grono naszych odbiorców, zwolenników, sympatyków.
Ja chciałem się podzielić taką moją osobistą refleksją. Brakuje mi, oglądam na przykład cykl A jednak działa, kolejne odcinki i brakuje mi jednej rzeczy, kiedy widzę wnętrze spichlerza, to jednak brakuje mi tego zapachu spichlerza na ubraniach. Myślę, że każdy, kto był chociaż raz w spichlerzu, dobrze wie, o co chodzi. Kiedy się wraca ze spichlerza, nigdy się tego nie ukryje, bo zawsze pachnie się po prostu, nie wiem jak to zdefiniować, ale pachnie się po prostu spichlerzem i to jest jakaś osobna kategoria. Cykl A jednak działa, pani dyrektor. Nie miała pani oporów, żeby prowadzić ten program. Przypomnę, że na kanale YouTube'owym Muzeum Lubuskiego można na przykład znaleźć odcinek o sankach Polsportu, maszynie do szycia Łucznik czy kultowym gramofonie Unitry.
Tak, to jest taki właśnie cykl, który powstawał w naszych głowach kilka miesięcy, tak naprawdę pomysł na to, bo pomyśleliśmy sobie, no tak, jesteśmy zamknięci, nie możemy spotykać się z naszymi zwiedzającymi. Jak my możemy im pokazać zabytki, które drzemią sobie spokojnie w naszych magazynach? I początkowo pomyśleliśmy sobie, że po prostu je pokażemy na filmie i chwilkę o nich opowiemy. Ale stwierdziliśmy, że będzie to chyba nudne. No i z panem Janem Zaleckim, kustoszem, doszliśmy do wniosku, że przecież my możemy pokazać te zabytki, ich mechanizmy, jak one działają, jaka jest ich funkcjonalność, czy była, bo jednak to są już zabytki, a nie tak dawno służyły jeszcze ludziom w codziennym życiu. No i okazuje się, że mamy nawet po kilkaset wyświetleń, co dla Muzeum Lubuskiego jest bardzo dużym wynikiem na naszym YouTubie. No i chyba jest zainteresowanie. Wiem też, że niektórzy nauczyciele na przykład historii wyświetlają te filmiki dzieciom podczas nauki zdalnej i to też było naszą intencją, żeby to był taki cykl uniwersalny, taka prosta edukacja dla najmłodszych, ale też chwila zapomnienia i powrotu może w krainę wspomnień, sentymentalną taką podróż dla tych starszych pokoleń, które pamiętają te zabytki ze swoich domów.
I to jest ta nowa grupa odbiorców właśnie. Ale wrócę do pytania, czy nie miała pani oporów, żeby prowadzić ten program?
Czy ja nie miałam oporów? Ja mam dosyć spore już doświadczenie z wystąpieniami publicznymi. Jestem nauczycielem akademickim i dla mnie było to stosunkowo proste i nie miałam oporów. Natomiast jeśli chodzi o muzealników, no to tutaj musieliśmy troszeczkę popracować, bo jednak przełamujemy swoje bariery, bo muzealnicy na co dzień raczej z wystąpieniami publicznymi mają do czynienia na żywo ze zwiedzającymi, gdy opowiadają o wystawach, gdy oprowadzają wycieczki. Natomiast praca z kamerą profesjonalnie to już jest trochę inna sprawa, inna para kaloszy.
I nie widać dlatego tej reakcji odbiorcy, prawda? To nie jest takie proste.
Właśnie,
ale
to nie jest takie proste i to też jest dla nas pewien rozwój, bo robimy coś nowego, coś innego, z czym dotąd nie mieliśmy do czynienia.
Czyli taki trochę konkluzja tej naszej rozmowy zmierza do tego, że jednak jakieś plusy tej fatalnej pandemii są. Mnóstwo ciekawych przedmiotów, pani dyrektor, bo kostka do gry, chyba średniowieczna, czy zestawa porcelanowa, te przedmioty udało się, między innymi te przedmioty udało się znaleźć podczas prac archeologicznych towarzyszących przebudowom ulic w centrum Gorzowa. I co z tymi skarbami się stanie? Jakaś stała ekspozycja może?
No, nasz naczelny archeolog, pan Stanisław Sienkowski, planuje już, odkąd są te inwestycje prowadzone, te kilka lat wstecz, bo zawsze są takie cezury czasowe. Z reguły jest to 5 lat. Już jedna taka ekspozycja archeologiczna była i pokazywaliśmy parę lat temu. Muzeum pokazywało to, co udało się znaleźć przy okazji inwestycji. No i teraz też już przyszedł ten czas, gdzie kilka lat takich nadzorów archeologicznych za nami. Faktycznie wiele takich interesujących znalezisk, one są w muzeum i są opracowywane po to, by je finalnie pokazać na wystawie. Jest ona zaplanowana na ten rok, natomiast no, sytuacja jest dynamiczna, elastyczna. My też reagujemy na bieżąco na komunikaty rządowe, na obostrzenia. No i dążymy do tego, żeby ją zrealizować. Jesteśmy zdeterminowani jednak nie jesteśmy w 100% pewni, czy dojdzie do skutku w tym roku, czy w przyszłym.
Ale nie uważa pani, że to powinna być stała ekspozycja, jako na przykład atrakcja turystyczna miasta, dlatego że jest potencjał, jeśli chodzi o... To może jest moja prywatna opinia, ale uważam, że jest ogromny potencjał turystyczny naszego miasta i uważam, że jest on tylko w 15% wykorzystany. Może jakaś stała ekspozycja w okolicach muzeum, żeby nawet o każdej porze dnia i nocy można było podejść i zobaczyć. Mam na myśli turystów, którzy celowo albo przypadkowo znaleźliby się w Gorzowie.
No jest to na pewno pomysł do rozważenia i do tego, żeby się nad nim pochylić i pewnie to zrobimy w naszym zespole.
A jakie najciekawsze rzeczy, bo może pani ma inną opinię, ja z tego co kojarzę, to tam mówimy o kostce średniowiecznej, która oczywiście jest elementem pewnego kontekstu, bo te przedmioty raczej sugerują nam jakiś cały, rysują nam pewien pełny obraz tego, jak miasto wyglądało setki lat temu. Są jeszcze jakieś inne ciekawe przedmioty?
No to są przedmioty takiego codziennego użytku. Na pewno ta kostka pojawiała się już też u nas w internecie jakiś czas temu. Pojawiał się ten porcelit słynny z ulicy Sikorskiego i to są takie, można powiedzieć w cudzysłowie, hity archeologiczne. No i to na pewno już było pokazywane, bo przecież mieliśmy wystawę To nie porcelana. Pokazywaliśmy ten porcelit, który był znaleziony przy ulicy Sikorskiego, ale ja też przypomnę, że było mnóstwo takich znalezisk, które musiały zostać zakopane, nie mogły być wydobyte, chociażby fragmenty bramy sądowskiej czy inne fragmenty murów obronnych miasta i tak dalej. To też są ważne znaleziska, udokumentowane fotograficznie, więc na tej wystawie znajdą się nie tylko te materialne zabytki ruchome, które zostały wydobyte z ziemi, ale również te fotografie, które dokumentują ten czas archeologów spędzony z zabytkami, które jednak w ziemi musiały zostać. Więc to na pewno jest duży, duży, obszerny materiał, który jest wielowątkowy, który jest takim śladem historii naszego miasta i na pewno warto poważnie się tym tematem zająć, nie tylko w tym roku, ale też w latach przyszłych. To jest też materiał na publikacje naukowe, na różnego rodzaju opracowania i tutaj naprawdę mamy sporo pracy z tymi zabytkami.
Niecierpliwie czekamy na efekty. Ewa Pawlak była naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. No i czekamy na otwarcie muzeów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Od poniedziałku do piątku o 9 w Radiu Gorzów. Gorące komentarze.
W którym miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o poprawianie Gorzowa?
Pytania i odpowiedzi.
Niektórzy ekonomiści złapali się za głowę, kiedy usłyszeli taki pomysł.
Polityczne spory.
Część mieszkańców protestuje przeciwko budowie biogazowni.
Rozmowa o 9 w Radiu Gorzów.